studiu obok czeka Joanna Komolka.
A gościem Rady Z dzisiaj Krzysztof Bosak, Konfederacja. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Mimo pandemii i tak naprawdę tego, że znaleźliśmy się cała Polska dzisiaj w czerwonej strefie, w całym kraju po decyzji Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji, bardzo dużo protestów. Co pan powie tym kobietom, ale nie tylko kobietom, bo i mężczyznom, którzy protestują? Dobrze się stało?
Ludzie są podzieleni w poglądach. Ja myślę, że wszyscy potrzebujemy, żeby po tym wyroku uspokajać nastroje i żeby dać głos przede wszystkim specjalistom od ochrony nad dziećmi, od ochrony nad kobietami, żeby mogli ułożyć procedury pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują.
Ale to pan, panie pośle, łagodzi stanowisko, bo ja chciałam zapytać, czy pan przeprosi za swoje słowa. Ja zacytuję. Jeżeli jakieś dziecko jest rzeczywiście z tak poważną wadą, że umrze w trakcie porodu lub tuż po porodzie, no to po prostu umrze. To jest proces naturalny.
No właśnie, ta wypowiedź została radykalnie przecięta, pani redaktor.
Ja słuchałam, panie pośle, przesłuchałam całej pana wypowiedzi, całej tej rozmowy, bo tak naprawdę to nie był fragment wywiadu z dziennikarzem, tylko to ukazało się na państwa profilu, na państwa Twitterze. Przesłuchałam to
na moim nagranie, profilu YouTube,
tak,
pani
ponad
redaktor,
8 minut tej rozmowy przesłuchałam
tutaj,
całości.
Prowadźmy rozmowę tutaj w radiu, jeżeli jestem państwa gościem. Więc jeszcze raz to podkreślę, są dzieci niezdolne do życia i wówczas wchodzi kwestia praw pacjenta, prawo do godnej śmierci, to jest śmierć bez bólu, to jest śmierć w obecności bliskich. Są w Polsce rozwinięte hospicja perinatalne, które zajmują się przygotowaniem rodziców na śmierć dziecka, jak to, że dziecko pożegnać, jak przeżyć żałobę, w jaki sposób sprawić, żeby ta śmierć dziecka była humanitarna.
Czyli rozumiem, że pan za te słowa nie przeprosi.
No, pani redaktor, ważne jest, co ja powiedziałem, tak? Nie rozumiem, dlaczego pani redaktor o to pyta, jeżeli jeszcze raz tłumaczę, że są takie przypadki. Pani redaktor nie może ich negować i nie negują ich ani prawicowcy, ani lewicowcy, ani feministki, ani lekarze, że są przypadki dzieci niezdolnych do przeżycia. I pytanie, jakie jest pomiędzy tymi, którzy zajmują się medycyną związaną z okresem prenatalnym życia, czy właśnie z położnictwem, to w jaki sposób takie dzieci sprawić i dla rodziców, i dla dzieci, i dla matek, żeby to pożegnanie było godne.
Są rodzice, no właśnie, a nie ma pan wrażenia, bo kiedy rozmawia się z osobami...
Proszę jeszcze pozwolić,
panie
pośle, do końca zdania.
Momencik, bo to jest też bardzo ważne. Kiedy rozmawia się z rodzicami, którzy przeżyli taką tragedię, musieli dokonać wyboru. To jest oczywiście wybór w ich sumieniu. To tak naprawdę oni mówią wprost, takiej pomocy nie ma.
To zależy, z którymi rodzicami się rozmawia. No mamy, jeszcze raz przypomnę, kilkanaście w Polsce hospicjów perinatalnych, natomiast ze strony rządu jest problem polegający na braku rozporządzenia w tej sprawie i braku wystarczającego wsparcia państwa dla rodziców, którzy takie dzieci mają, i mam na myśli dzieci, które rodzą się z wadami i żyją później i wymagają ci rodzice wsparcia, wsparcia, które w tej chwili jest niewystarczające, jak i dla rodziców, których dzieci tuż po narodzinach odchodzą. Ja sam z takimi rodzicami, owszem, również rozmawiałem. Wiem, że to są sytuacje dramatyczne, smutne, historie, które wymagają podejścia z delikatnością i zrozumieniem.
A dlaczego nie pozwolić, panie pośle, tym ludziom i lekarzom pozostawić decyzję we własnym sumieniu? Dlaczego to państwo, dlaczego to politycy mają decydować jednoznacznie w takiej sprawie?
No to jest, pani redaktor, to jest pytanie do sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Nie, to jest pytanie do polityków, bo ktoś do Trybunału Konstytucyjnego
pani
ten
redaktor,
wniosek
proszę
złożył.
Pozwolić mi łaskawie dokończyć, bo pani przerywa mi po dwóch słowach.
Tak, panie pośle, tylko że...
To jest pytanie
tylko,
do sędziów
że,
Trybunału
że,
Konstytucyjnego, zarówno tych
sprawy.
Obecnych, jak i tych, którzy są w Trybunale Konstytucyjnym od lat 90. i którzy już podczas wyroku w latach 90. zwracali uwagę, że norma prawna zdejmująca ochronę prawną z części dzieci, dość uznaniowo, bo przypomnijmy, że była to na podstawie podejrzenia wady i bez precyzowania, jaki rodzaj ma być to wad, że norma prawna taka po prostu jest sprzeczna z konstytucją. No i jeżeli prawnicy w tej sprawie mają taką opinię, a jest to opinia nie tylko prawników z jakiejś jednej opcji, tylko opinia artykułowana w środowisku prawniczym, że jest tutaj niekonsekwencja od lat 90., to pani redaktor powinna zaprosić profesorów prawa, najbardziej szacownymi tytułami, którzy wyjaśnią właśnie, pani redaktor, to, że no jeżeli jest taka norma prawna, no to normy prawne w państwie stanowią jakąś spójną całość. No
tak, tak, ale też pytamy, trudno nie zapytać polityków, panie pośle, o to, co się wydarzyło. Bo moment, w którym Trybunał Konstytucyjny zajął się tą sprawą na wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości, ale państwo też byli zadowoleni z tego, co się wydarzyło, moment, sam pan powie, przyzna, że chyba nie jest najlepszy. Odbyło się to niejako tylnymi drzwiami. Nie było dyskusji o tym w parlamencie nie było dyskusji z osobami, które są zainteresowane.
Dyskusję mieliśmy, pani redaktor, aż nadto. Ja przypomnę, że zanim zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego w parlamencie, mieliśmy ze 3 projekty ustaw obywatelskie w tej sprawie, zarówno lewicowe, jak i prawicowe. Wszystkie były odrzucane, ale przy okazji każdego odrzucenia toczyła się na ten
temat
dyskusja.
Czyli znaleziono sposób przez Trybunał Konstytucyjny.
Przypomnę też, że to był drugi wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Pierwszym wnioskiem Trybunał Konstytucyjny w ogóle nie był łaskawy się zająć i dopiero po ponowieniu przez grupę 100 posłów, zdaje się, z 3 różnych klubów i jeszcze większej liczby różnych partii, a więc była to inicjatywa ponadpartyjna, Trybunał Konstytucyjny rozpoznał tą wątpliwość, którą przypomnę, że ta wątpliwość tkwiła w systemie prawnym od lat kilkunastu, w związku z czym oczywiście możemy dopatrywać się intencji politycznej, że to jest akurat teraz. Ja nie będę tego komentował, bo nie siedzę w Trybunale, nie pracuję tam, nie wiem dlaczego to trwało tak długo, nie wiem dlaczego tyle lat trzeba było czekać.
Jest pan w polityce, pan wie, jakimi mechanizmami polityka w Polsce się
kieruje. Wiem, jakimi mechanizmami polityka się rządzi, natomiast myślę, że to nie jest istota sprawy i nie jest też czas na artykułowanie zadowolenia czy niezadowolenia z tego, tylko myślę, że przede wszystkim na skupienie się na tym, jak wyglądają mechanizmy pomocowe, które są w naszym państwie.
No tak, panie pośle, tylko że pan mówi, że to nie jest czas na artykułowanie zadowolenia, czy też nie.
I o prawa pacjenta, jeszcze raz podkreślam.
Czy też nie. Niemniej jednak państwo przed Trybunałem Konstytucyjnym takie zadowolenie no chyba wyrażaliście, czy nie?
Pani redaktor, 1000 dzieci rocznie mniej więcej było zabijane w tak zwanej procedurze aborcyjnej do momentu tego wyroku. Ten wyrok na podstawie, jeszcze raz to podkreślę, podejrzenia, że może być dziecko z wadą. To są bardzo różne dzieci. To są dzieci, które mogą żyć, mogą wieść życie szczęśliwe, wymagające pewnej opieki, większej albo mniejszej. To są dzieci, które mogą wyrosnąć na ludzi takich jak ja czy pani. Jeden z działaczy społecznych, z którym ja działam, on ma na imię Kamil, w tej chwili ma 20 kilka lat, ma narzeczoną, ma sukcesy sportowe, urodził się z porażeniem czterokończynowym, bez wykształconych oskrzeli, z wodogłowiem, z przepukliną brzucha, z astmą. Lekarze niekiedy dzieciom nie dają żadnych szans na przeżycie, które później rozwijają się i są dorosłymi ludźmi. I są szczęśliwymi ludźmi. I nie możemy... No takie dzieci, to już pani redaktor na początku wywiadu powiedziałem, tylko pani redaktor mam wrażenie nie słuchała uważnie,
czas,
że mają takie dzieci zgodnie z kartą praw pacjenta prawo do godnej śmierci. Godna śmierć to śmierć bez bólu i śmierć w obecności bliskich, gdzie uszanowana jest godność człowieka. W tej chwili anestezjologia dziecięca jest rozwinięta na tyle mocno, że jesteśmy w stanie zapewnić takim dzieciom śmierć bez bólu, a dzięki wsparciu przez hospicja perinatalne dla rodziców, takich hospicjów, przypomnę jeszcze raz, w Polsce działa kilkanaście i rozwinęły się bez jakiegoś szczególnego wsparcia polityków czy państwa, zapewniają na etapie prenatalnym opiekę rodzicom i przygotowanie psychologiczne. To są rozmowy interdyscyplinarne, w których biorą udział i lekarze, i psychologowie przygotowują takich rodziców, jeżeli ci rodzice chcą z tej oferty skorzystać,
panie
bo dotychczas takiej konieczności
się,
nie było.
Nie obawia się pan konsekwencji tego, co się wydarzyło poza... To lekarze o tym mówią, poza rozwinięciem się podziemia aborcyjnego, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której też już alarmują, czyli takiej zapaści, jeśli chodzi o badania prenatalne?
Z dostępnością do badań prenatalnych ta kwestia nie ma żadnego związku. Ja popieram badania prenatalne i badania prenatalne służą zdrowiu dzieci, służą zdrowiu kobiet i jak najbardziej powinny mieć miejsce. I prawo, które Trybunał Konstytucyjny uchylił, nie dotyka kwestii
Ale
badań
oczywiście,
prenatalnych.
Ale oczywiście, że prawnie nie dotyka, bo nie mówimy o tym, czego prawnie dotyka, tylko jakie mogą być konsekwencje. Lekarze mówią
no
już wprost,
też
że lekarze będą bali się stwierdzać w trakcie badań albo przeprowadzać badania prenatalne, albo w trakcie tych badań prenatalnych stwierdzać na przykład ciężkie wady u dziecka.
Jest zupełnie przeciwnie. W tej chwili mogli się bać, dlatego że jeżeli mieli takie poglądy, iż aborcja jest złem, to mogli wiedzieć, że stwierdzenie wady prowadzi do stworzenia podstawy prawnej do tego, żeby takie dziecko pozbawić życia, przerwać ciążę. W tej chwili, kiedy nie ma takiej podstawy, no to właściwie jakikolwiek argument, który czynił badania prenatalne kontrowersyjnymi dla niektórych lekarzy, o ile taka kontrowersja była, bo to o tym raczej mówi lewica niż konserwatyści i straszy kobiety zupełnie moim zdaniem nieprawdziwie brakiem dostępu do badań prenatalnych. Ja pamiętam ten wątek dyskusji i z mediów i w Sejmie. rozmawiałem ze specjalistami, jeszcze raz podkreślę, że te wątki się nie łączą. Lewica w swoich protestach w tej chwili uprawia wiele dezinformacji, na przykład nie mówiąc o tym, że w przypadku zagrożenia życia matki albo zdrowia matki, do ostatniego dnia ciąży lekarz może legalnie przeprowadzić aborcję.
Tak, tylko pytanie,
w tej
co
chwili
będzie dalej
lewica
z przepisami
mówi o tym, że zagrożone będzie zdrowie kobiet, zupełnie manipulując faktami. Zobaczmy, zupełnie manipulując faktami.
No tak, tylko że wiemy o tym, i to już zapowiedziało Prawo i Sprawiedliwość, że szykuje się do pracy nad ustawami, które mają ten porządek prawny po tym wyroku ułożyć.
No
czy państwo też mają jakieś
spokojnie
swoje propozycje?
W tej chwili nie mamy żadnych swoich propozycji. Ja myślę, że trzeba zaczekać spokojnie. Jesteśmy zaledwie dzień po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i ja myślę, że to nie posłowie powinni pędzić pierwsi do składania w tej chwili propozycji, tylko powinniśmy po pierwsze zrobić coś, czego nie było, to znaczy zaprosić do dyskusji specjalistów, szczególnie w zakresie tych przypadków granicznych, o których w tej chwili opiera się w dużej mierze dyskusja w mediach, to znaczy te tak zwane wady letalne. Powinniśmy zaprosić specjalistów, żeby powiedzieli, jak częste są to wady, co one powodują, jak możemy zaopiekować się najlepiej i matkami, i dziećmi, i rodzicami. Po drugie, powinniśmy zwrócić wreszcie uwagę, to było zapowiadane przez panią premier Beatę Szydło na początku rządów PiSu, na większą pomoc dla niepełnosprawnych.
No właśnie,
dlatego,
bo tej pomocy nie ma, o tym rodziny osób
prawo do życia to jedno, a prawo następnie do wsparcia przy wychowaniu to zupełnie druga sprawa. Na szczęście jeszcze podkreślę jedną rzecz. Są wspaniali ludzie, którzy decydują się adoptować dzieci, także z bardzo ciężkimi niepełnosprawnościami. Mało się o tym mówi w mediach. Ja zachęcam, żeby osoby, które decydowały się na adopcję dzieci niepełnosprawnych, zapraszać. Mamy okna życia i każdy, kto nie jest zdecydowany dzieci z wadami wychowywać, kto nie czuje się na siłach, trzeba to powiedzieć wprost, ma prawo czuć się w ten sposób, jeżeli ma trudną sytuację materialną, czy ma już wiele dzieci i nie ma nic etycznie nagannego w tym, żeby zrzec się prawa do opieki nad takimi dziećmi i oddać je do adopcji. To jest rzecz, takie dzieci też czekają na adopcję i są rodziny, które przyjmują takie dzieci do adopcji.
Poparłby pan...
To nie jest tak, że sytuacja jest beznadziejna i że tak jak to przedstawia lewica często, że nikt tymi dziećmi się nie chce zająć. To są wspaniali ludzie, którzy poświęcają swoje życie na to, żeby dać takim dzieciom miłość. Myślę, że jako społeczeństwo też powinniśmy bardzo wspierać tych ludzi.
Poparłby pan pomysł pani Kai Godek, która uważa, że aborcja w przypadku dziecka pochodzącego z gwałtu też powinna zostać zakazana?
No to jest moim zdaniem zupełnie niepotrzebne rozszerzanie tej w tej chwili dyskusji na kolejny kontrowersyjny temat i myślę, że w tej chwili powinniśmy się skupić w dyskusji i w działaniach politycznych i w parlamencie na tym, jak wesprzeć tych, którzy mają dzieci niepełnosprawne, a nie otwierać kolejne pole do kontrowersyjnej debaty.
Za chwilę będziemy rozmawiać dalej w części internetowej, ale zanim to kwestie, tam będziemy też rozmawiać między innymi o kwestii pandemii, informacja, która dociera do nas z ostatniej chwili. Prezydent Andrzej Duda otrzymał pozytywny wynik testu, jest zakażony koronawirusem.
No, wypada życzyć zdrowia panu prezydentowi i każdej osobie, która w ostatnich tygodniach została zakażona i wypada liczyć na to, że prędzej czy później ustąpią ograniczenia związane z pandemią i ustąpi to zagrożenie związane z koronawirusem. Zwracam uwagę, że wczoraj zostało przez rząd przedstawione późno przed północą rozporządzenie, na podstawie którego tysiące przedsiębiorstw od dziś nie mogą prowadzić normalnie swojej działalności i metoda zaskakiwania społeczeństwa kolejnymi obostrzeniami nie wpływa temu, żebyśmy jako społeczeństwo przetrwali ten kryzys z możliwie najmniejszymi stratami. Tutaj na pewno będziemy kwestie praw przedsiębiorców podnosić, tak jak przed chwilą mówiłem, o kwestiach praw pacjenta, tak w tej chwili, także o prawach przedsiębiorcy, mam nadzieję, że porozmawiamy. I o prawach pracowniczych.
O tym będziemy rozmawiać w części internetowej. Krzysztof Bosak zostaje z nami. Jesteśmy
dziękuję
na
radioz.pl
i na naszym profilu na Facebooku. Zapraszam. A skoro pan poruszył temat, właściwie poruszyliśmy temat dotyczący pandemii, to ja mam wrażenie, że państwo i część kolegów pana ugrupowania negowało to, co się dzieje, negowało istnienie koronawirusa, istnienie pandemii, kwestionowaliście państwo noszenie maseczek. Już wiem, że w Sejmie widziałam zresztą pana, pan już w maseczce chodzi, to znaczy, że co, że jednak trochę się państwo boją?
Po pierwsze, nie kwestionowaliśmy istnienia wirusa. Trzeba być osobą negującą fakty, a my stoimy właśnie na gruncie faktów. spór pomiędzy nami a obozem rządzącym jest o to, w jaki sposób państwo powinno reagować. Przypomnę, że w pierwszej reakcji na pojawienie się koronawirusa to my apelowaliśmy o to, żeby zastosować obostrzenia. Na przykład jeżeli chodzi o zamknięcie granic, żeby wirus do Polski się nie dostał. I ja byłem pierwszym politykiem, który powiedział publicznie, że będzie trzeba przesunąć wybory prezydenckie i że konstytucyjną metodą do tego jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego.
Rząd nie poszedł za naszymi... Stanu nadzwyczajnego jak nie ma, tak nie ma. Jest jeszcze gorzej. Mamy
jak nie ma, tak
kilkanaście
nie ma,
tysięcy zakażeń. Został... Dzisiaj być może będzie kolejny rekord, czego zresztą chyba rządzący i Ministerstwo Zdrowia się spodziewa, bo te dane są rzeczywiście niepokojące.
Stan nadzwyczajny został wprowadzony na raty przez pozakonstytucyjny ustawowy instrument tak zwanego stanu epidemicznego. To pozwala nałożyć obostrzenia na obywateli, a jednocześnie zdjąć z rządu z siebie specjalną odpowiedzialność związaną z takim szczególnym rozwiązaniem. My od początku te rzeczy krytykowaliśmy, ten sposób niewłaściwy reagowania państwa, więc nie jest tak, że negowaliśmy powagę sytuacji.
Ale
natomiast uważamy, że działania...
Nosić.
Pani redaktor, we wrześniu w Sejmie nie nosili maseczek politycy prawie żadnej opcji. Mieliśmy spotkanie Sejmu, gdzie było prawie 460
no tak,
osób na sali
pytam,
i nikt nie miał
maseczek. Pana,
nie nosili
lekarze mówili o tym,
lekarze.
Że pandemia uderzy ze zdwojoną siłą co najmniej. Mówili o tym od dawna.
Zwracam tylko uwagę pani redaktor, że nie jest to jakaś specyfika posłów Konfederacji. Po prostu my się okazaliśmy najbardziej konsekwentni w podejściu takim, że tam, gdzie rząd nakłada jakiekolwiek obostrzenia na obywateli, tam one mają mieć podstawę prawną. Jeszcze dwa tygodnie temu w Sejmie nie było obowiązku noszenia maseczek. Po dyskusji między innymi z posłami naszego koła poselskiego władze Sejmu, pani marszałek, wydały pisemne zarządzenie w tej sprawie. Od momentu, jak pojawiło się pisemne zarządzenie, prawo pisane, prawidłowo wydane, szanujemy i się do niego dostosowaliśmy. Wcześniej takiego obowiązku nie było, była tylko metoda presji medialnej, jakiegoś emocjonalnego szantażu i to szalenie wybiórczego, skażonego hipokryzją. To znaczy polegającego na tym, że na jednym posiedzeniu się zakłada, na jednym nie zakłada. Jak jest włączona kamera, to się zakłada, nie ma włączonej kamery, to się zdejmuje. Mi się taka hipokryzja nie podoba, nie mam zamiaru po prostu się do niej stosować. Natomiast jak powstało zarządzenie pani marszałek Sejmu, to do tego zarządzenia się zastosowałem. I podobnie jest z kwestią praw obywatelskich. Dopiero w tej chwili na posiedzeniu Sejmu w tym tygodniu zostały uchwalone przepisy dające podstawę ustawową do nałożenia na obywateli obowiązku noszenia maseczek.
Tej sprawie?
Wydaje mi się, że już pani redaktor nie powiem, bo na jednej sesji głosowań jest tych głosowań dziesiątki.
Nie, wydaje mi się, że pan akurat nad tą ustawą covidową nie głosował.
Wiem, że wszyscy głosowaliśmy przeciw tej ustawie, ponieważ są tam niebezpieczne rozwiązania. I w tej chwili pani redaktor, nie powiem, czy ja osobiście w tym konkretnym głosowaniu nad tą ustawą, ale jeżeli pamięć mnie nie myli, no to głosowałem. Jest zawsze możliwe błąd systemu czy pomyłka, natomiast wiem, że brałem udział w sesji głosowań i wszyscy mieliśmy zamiar głosować przeciwko tej ustawie.
A nie ma pan wrażenia, panie pośle, że to, co się wydarzyło, myślę oczywiście o tym gwałtownym wzroście liczby zakażonych, to jest wina polityków właśnie po części? Bo to politycy bagatelizowali w pewnym momencie i w pewnym czasie istnienie, no istnienie też.
Ja myślę,
tacy,
że
którzy, ale byli też tacy, którzy...
W debacie medialnej wpływ polityków na rzeczywistość jest nagminnie przeceniany i przez dziennikarzy politycznych i przez samych polityków.
A myślę, pan, że to nie miało wpływu na to, co się dzieje i na to, że sporo ludzi kwestionowało przez długi czas konieczność noszenia maseczek czy stosowania się do obostrzeń?
Pani redaktor, ja przejechałem całe wybrzeże przez sierpień w naszym cyklu wakacje z Konfederacją. Przeprowadziłem w ramach trwającej już pandemii całą kampanię wyborczą do wyborów, które nie zostały przesunięte, tylko po prostu sobie trwały. I mogę powiedzieć, że obserwowałem reakcję i podejście setek tysięcy ludzi w całej Polsce na żywo. Zarówno zwykłych obywateli, jak i funkcjonariuszy służb państwowych, lokalnych dziennikarzy, lokalnych urzędników. Zapewniam panią redaktor, że cokolwiek politycy nie powiedzieliby w mediach, to w okresie wakacyjnym, w okresie wrześniowym nie było czuć, nie było tego odczucia społecznego, tak dużego zagrożenia, jakie pojawiło się teraz, kiedy widzimy w mediach kolejki karetek pod szpitalami i słyszymy o kończących się miejscach i kiedy pojawia się sytuacja, że wiele osób ma w rodzinie osoby zakażone, które tą chorobę przechodzą, czy mają z nią jakieś mniej lub bardziej poważne problemy. Po prostu sytuacja się zmieniła z miesiąca na miesiąc i tak bywa. Moim zdaniem cokolwiek by politycy nie powiedzieli,
to przewidywać.
Wirus Oczywiście, że należało to przewidywać i dlatego krytykować należy stan przygotowań państwa, który jest niewystarczający. Tu się w pełni zgadzam i tej krytyce należy to poddawać. Niestety sytuacja jest taka, że minister zdrowia się zmienił. Minister zdrowia, który odpowiadał za tą kwestię, już w tej chwili jest poza rządem.
Który podobno przygotował strategię na jesień, która chyba w ogóle nie istnieje. Jeżeli istnieje, to jak się okazało, na 6 stronach.
No, my tej strategii jako posłowie opozycji nigdy nie poznaliśmy, chociaż od samego początku pytaliśmy, jaka jest strategia walki z epidemią. Także jeszcze raz to podkreślę, krytykować trzeba działania państwa, natomiast sprawianie wrażenia na społeczeństwie, że politycy są w stanie zatrzymać... Przepraszam bardzo.
Chyba trzeba życzyć zdrowia panu.
Sprawianie wrażenia, dziękuję, zawsze warto życzyć wszystkim zdrowia. Sprawianie wrażenia, że politycy są w stanie zatrzymać rozprzestrzenianie wirusa, to jest oczywiście daleko idące przecenianie sił, jakie mają politycy, natomiast politycy dobrze zorganizować pomoc tym, którzy są zarażeni i tutaj państwo niestety nawaliło. Nawaliło także w kwestii przygotowań gospodarczych.
No właśnie o to chciałam zapytać wicepremier.
I miało nie być drugiego lockdownu, a niestety jest wprowadzany.
Właściwie tak, choć nie nazwany po imieniu, to trudno odnieść wrażenie, że jest inaczej. Wicepremier Gowin po wczorajszym spotkaniu z grupą przedsiębiorców powiedział, że rząd będzie chciał przede wszystkim zwolnień ZUS-owskich, wypłacić postojowe za listopad i zastanawia się o wypłacie mikrodotacji. Pana zdaniem to wystarczy czy nie? Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu państwo jako posłowie będą musieli decydować i to chyba w miarę szybko, jaka ta pomoc dla przedsiębiorców ma być, bo słyszeliśmy zresztą w wiadomościach Radia Z również relacje osób, które prowadzą restauracje, które prowadzą bary, które de facto wczoraj miały te swoje restauracje otwarte, zrobiły zapasy na weekend, a dzisiaj muszą mieć zamknięte, a nie mają jeszcze przygotowanej na przykład całej infrastruktury do sprzedaży na wynos czy z dowozem?
No to jest właśnie to, o czym mówię. To znaczy przedsiębiorcy nie oczekują, zresztą pracownicy podobnie pracujący w przedsiębiorstwach nie oczekują pomocy, oczekują możliwości prowadzenia swojej działalności. Uczestniczyłem sam w proteście branży fitness, uczestniczyłem w proteście rolników, którzy mimo, że nie musieliby być, to też są zamykani. To jest w ogóle jeden z największych absurdów obecnej sytuacji. Uczestniczyłem w rozmowach z przedstawicielami spółek komandytowych, które w tej chwili prowadzą im się podwójne opodatkowanie. Dodaje im się podatek CIT, tak jakby dotychczas mało podatków płacili. I rząd prowadzi politykę, powiedziałbym, bardzo sprzeczną wewnętrznie, bo z jednej strony rozdał mnóstwo miliardów złotych tarczy finansowej, z drugiej strony uniemożliwia możliwość zarobkowania przedsiębiorcom, którzy chcą odbudować swoje przychody. I robi to niekonsekwentnie, dlatego że jedne branże mogą funkcjonować normalnie, inne są zamykane. Bez jakiegoś obiektywnego miernika,
na przykład zagęszczenia ludzi. A macie państwo jako posłowie Konfederacji pomysł, jakie pomysły państwo przedstawią w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu?
Tak,
bo ja też pytam o to, czy to zwolnienie
z ZUS-u...
No tak, ale jak
nie zamykać firm, nie podwyższać podatków. Nie wprowadzać, pani redaktor, po prostu nie wprowadzać.
No to znaczy, jeżeli nie będzie ograniczenia, o którym mówi rząd, o którym mówią również epidemiolodzy, czyli kwestii przemieszczania się, kumulowania się osób w jednym miejscu, no to ta pandemia będzie się rozwijała w bardzo szybkim tempie. Być może rozwiązaniem też...
Ona już się rozwinęła, a jeżeli chcemy zapobiec przemieszczaniu się, to możemy wprowadzić obiektywne reguły dla wszystkich związane z zagęszczeniem ludzi na metr kwadratowy i wprowadzić wówczas, że może być do iluś osób, tak jak to jest ze sklepami. I to jest jeszcze, powiedziałbym, jakoś w miarę do obronienia, ale wprowadzenie zasady, że jedni mogą prowadzić działalność, a inni mają się zamknąć, bez dania żadnego limitu zagęszczenia ludzi, gdzie na przykład w przypadku obiektów restauracyjnych czy niektórych obiektów sportowych to zagęszczenie ludzi i tak nie było duże, bo wiele osób przestało chodzić do restauracji, przestało kupować karty na siłownię, żeby pójść sobie poćwiczyć, więc ten problem zagęszczenia rozwiązał się w dużej mierze sam, ale chodziło o to, żeby ci ludzie w ogóle mieli na podtrzymanie swoich firm, na wypłatę swoim pracownikom jakiekolwiek pieniądze, na zapłatę za wynajem pomieszczeń. W tej chwili już z danych GUS-u wiemy, że mnóstwo firm się zamknęło, zawiesiło działalność gospodarczą i żadna pomoc rządu nie powstrzyma tych ludzi, jeżeli oni nie mają żadnych przychodów i wiarygodnej perspektywy, kiedy mogliby je odzyskać i popadają w długi. No po prostu będą działać zgodnie z mechanizmem instynktu samozachowawczego, czyli minimalizować straty, minimalizować długi.
A czy te propozycje, o których wspomniałam, czyli zwolnienie z ZUS-u, wypłata postojowego, to coś pomoże, coś zmieni pana zdaniem?
W przypadku niektórych firm, które są w stanie przestawić się tak, żeby mieć przychody, to może coś zmienić. Natomiast przy firmy, którym bezterminowo, nie wiadomo na jak długo wycina się całość przychodów, to nic nie pomoże, dlatego że jeszcze raz podkreślę, że każda firma ma swoją strukturę kosztów. Jeżeli jest tylko strona kosztowa, a nie ma przychodów, to żadna jednorazowa pomoc od rządu nie rozwiązuje problemu braku rentowności. Przypomnijmy, że wielu przedsiębiorców nie zamknęło swoich firm właśnie z branży gastronomicznej czy branży usługowej, dlatego że sądzili, że po tym pierwszym ograniczeniu będą mogli się odbudować. Na przykład jeżeli chodzi o branżę sportową, to jesień jest tym okresem, kiedy właśnie ich przychody się zaczynają zwiększać, bo ludzie mniej na świeżym powietrzu spędzają aktywnie czas, a więcej zaczynają korzystać z obiektów sportowych zamkniętych, wynajmowanych powierzchniach. W tej chwili cała ta logika ekonomiczna ich biznesu została, że tak powiem, zakwestionowana i szczerze tym ludziom współczuję, bo wielu z nich zainwestowało swoje własne oszczędności, nie spodziewając się, że spotka ich coś takiego od państwa i nie spotyka analogiczne działanie dużego przemysłu, firm zagranicznych, to są często firmy polskie w branży właśnie sportowej, mało się o tym mówi, od zrzeszenia polskiej branży fitness, które do nas dotarło, 80% firmy polskie z polskim kapitałem. Szkoda, że w tej chwili je wykończymy. Spółki komandytowe to samo, większość z nich to są spółki rodzinne z polskim kapitałem, rywalizujące z sukcesem na rynku na przykład transportowym w Unii Europejskiej. Najpierw uderzyła w nie Unia Europejska pakietem mobilności, a w tej chwili polski rząd dodatkowym podatkiem. To są rzeczy niesprawiedliwe. Już nie wspominam o branży hodowlanej, gdzie jesteśmy numer jeden producentem drobiu w Europie.
A co się stało, panie pośle, z tą ustawą futerkową do zamrażarki trafiła sejmowej, bo Senat to już się z nią jakiś czas temu uporał?
No właśnie, dobre pytanie. Myślę, że protesty rolnicze ochłodziły nieco entuzjazm Prawa i Sprawiedliwości do zamykania w Polsce hodowli i eksportu mięsa i przetwórstwa mięsnego. No tym bardziej, że jest to branża, która w kryzysie powinna być, każda branża eksportowa w kryzysie, rząd i całe społeczeństwo powinno chuchać i dmuchać na to, żebyśmy branże eksportowe mieli rozwinięte. A tutaj ustawa tak zwana futerkowa, temat hodowli zwierząt futerkowych, gdzie jesteśmy producentem numer dwa w Europie obok Duńczyków, to jest tylko jeden wycinek, a ten największy wycinek to hodowla drobiu, hodowla bydła, co wiąże się naturalnie z całym rolnictwem, z również produkcją pasz, transportem, maszynami i tak dalej i eksport mięsa z certyfikatami uboju religijnego
za granicę. To co, upomnę się państwo w Sejmie, co się dzieje z tą ustawą, czy nie?
Ja poruszam tę kwestię przy każdej okazji, kiedy mogę, natomiast proszę mi wierzyć, że główną rolą nas jako polityków, kiedy mówimy o czymś w Sejmie, to jest docieranie do opinii publicznej, dlatego że do liderów z Prawa i Sprawiedliwości oni są na nasze słowa bardzo odporni i niestety ich nie chcą słuchać.
Jeszcze na koniec chciałam zapytać, panie pośle, co ze Świętem Niepodległości, z marszem 11 listopada, w czasie, który mamy w tej chwili, państwo coś planują, czy nie?
To jest pytanie po pierwsze do władz, jak zamierzają sobie z tym tematem poradzić. Wydaje mi się, że z decyzji, które zostały ogłoszone wczoraj, wynika, że i też z tego, co słyszymy pod kątem Święta Wszystkich Świętych, Dnia Zadusznego 1 listopada, to nie sądzę, żeby się sytuacja radykalnie zmieniła między 1 a 11 listopada. To znaczy pewnie będziemy mieć różnego rodzaju obostrzenia. Po drugie, to jest pytanie do organizatora Marszu Niepodległości, czy Święta Niepodległości, jeżeli chodzi o organizację obchodów.
Więc dlatego pytam, czy ten marsz
się odbędzie. Ja oczywiście znam i nie znam odpowiedzi na pani redaktor, ponieważ organizatorzy ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości przez ostatnie tygodnie czekali na decyzję władz, a władze nie komunikują jasno, co zamierzają, w związku z czym to jest niejasne.
Widzimy też, że jest niekonsekwencja. Możliwości organizowania.
Ale widzimy, pani redaktor, jak duża jest niekonsekwencja w egzekwowaniu. Na przykład mieliśmy manifestację przedsiębiorców, która była siłowo rozbijana przez policję, a wczoraj mieliśmy już w obostrzeniach manifestację lewicy, czy osób niezadowolonych z wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Ale była też manifestacja rolników, która też nie była rozbijana. Ona była bardzo duża.
Była podzielona, pani redaktor, na 6 części i niedopuszczona pod Sejm, co jest złamanie praw obywatelskich. Natomiast wczorajsza manifestacja osób niezadowolonych z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, z tego co widziałem, nie była dzielona na części, ani rozbita. Osoby nie były wszystkie zatrzymywane, tak jak na manifestacji przedsiębiorców w trakcie obostrzeń. Także mamy nierównomierne podejście do władz i władz do obywateli i ja po prostu też życzyłbym sobie tutaj jasnego komunikatu. Poza tym jest ogromna wątpliwość, czy można tak dalece ograniczać prawa obywatelskie bez stanu nadzwyczajnego. Moim zdaniem nie. Jeżeli rząd uważa, że życie obywatelskie powinno... Jeżeli rząd uważa, że życie obywatelskie normalne powinno być zawieszone, to wprowadza stan nadzwyczajny i wtedy sprawa jest jasna, a nie, że uznaniowo jednym pozwala, a manifestować innym nie pozwala. To może rodzić poczucie niesprawiedliwości. Natomiast ja będę tutaj zachęcał, żeby w kontekście Święta Niepodległości zachowywać się odpowiedzialnie, Jeżeli po prostu organizacja obchodów takich jak co roku nie będzie możliwa, to myślę, że po prostu wszyscy będziemy musieli to zrozumieć.
Spodziewa się pan, że osób już wracając do zakażenia koronawirusem, głowy państwa, tych osób z otoczenia pana prezydenta, które znajdą się na kwarantannie, które no, nie będą mogły funkcjonować normalnie, będzie więcej? Pan prezydent widział, pan ostatnio był bardzo aktywny, jeśli chodzi o spotykanie się z różnymi osobami. Oczywiście tam były zachowane środki ostrożności. Wczoraj na przykład był na Stadionie Narodowym, gdzie był, na pewno, bo widziałam, minister Dworczyk, na pewno był doktor Zaczyński, czyli osoba, która jest odpowiedzialna za budowę tego tego szpitala na Stadionie Narodowym. Tam było bardzo dużo ludzi. Co teraz?
Cóż, wszyscy jesteśmy wystawieni na ryzyko. Nie ma, trzeba by siedzieć w domu albo mieszkać na uboczu i, że tak powiem, odciąć się od społeczeństwa, żeby nie być wystawionym na ryzyko. Także ja myślę, że konkretnych pojedynczych przypadków znanych osób nie ma co dramatyzować bardziej niż zakażeń osób nieznanych. Każde zdrowie i każde życie ludzkie jest warte tak samo wiele i oczywiście musi być procedura na wypadek zachorowania osób, które mają ważną pozycję w życiu społecznym, w biznesie, w zarządzaniu państwem, w służbach naszych państwowych różnego rodzaju. No i musi być po prostu rotacja, no i musi być też ta praca zdalna. W tej chwili mamy technologię tak rozwiniętą. Pan prezydent ma setki milionów budżetu na obsługę swojej kancelarii i widzieliśmy, że chorował Donald Trump. Może chorować polski prezydent. Praca kancelarii prezydenta i władz państwowych powinna być niezakłócona. Także mamy na to wszystko procedury państwowe, konstytucyjne, urzędowe i nie dramatyzujmy tej sytuacji bardziej niż potrzeba, bo niepotrzebnie też straszymy społeczeństwo, a prawda jest taka, że wirus się rozprzestrzenia dlatego, że większość osób przechodzi zakażenie bezobjawowo. Wirus jest groźny, koronawirus, ten SARS-CoV-2 jest groźny, naprawdę poważnie dla zdrowia. W niektórych przypadkach trudność sytuacji polega na tym, że nie da się przewidzieć w których, bo nie ma tu żadnego prostego klucza.
Gdyby testów wykonywanych było jednak więcej, to można by też więcej tych osób, które bezobjawowo są zakażone i zakażają innych i tym samym mogą narażać innych życie. Może byłoby inaczej. Krzysztof Bosak, Konfederacja. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktor. Pozdrawiam słuchaczy i internautów, którzy oglądali ten wywiad. Dobrego dnia.
Dziękuję bardzo.